Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Przenajświętszej, niech będzie uwielbiony Ojciec, Syn i Duch Święty, niech będzie uwielbiony Bóg w Dziewicy Maryi Matce, niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i świętych, niech będzie uwielbiony Bóg w życiu waszym. Było pytanie, już zapomniałem. Że jest takie zdanie, że grzech będzie karany aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Proszę pamiętać, żeby rozumieć Biblię, to potrzebne są dwie rzeczy. Żeby rozumieć Stary Testament, trzeba znać Nowy. Bo bez znajomości Nowego Stary Testament będzie nam nieznany. I na to jest odpowiedź jedna. Gdyby nie było Jezusa Chrystusa i nie było dobrej nowiny Nowego Testamentu, to przekleństwo byłoby aktualne nadal. Ale dlatego, że przyszedł Zbawiciel Jezus Chrystus, który wziął wszystkie nieprawości na siebie, za wszystkie grzechy zapłacił, to przekleństwo nie ma mocy w sensie takim, że grzech będzie karany, bo grzech został unicestwiony w krzyżu Jezusa w Jego śmierci. Natomiast prawdą jest, że konsekwencje grzechów uderzą w trzecie i czwarte pokolenie. Konsekwencje. A to jest różnica. W Starym Testamencie rzeczywiście błogosławił Bóg do tysiącznego pokolenia tym, którzy byli wierni przymierzu i karał aż do czwartego pokolenia występki. Karał, bo nie było tego, który winę na siebie przyjął, który stanął przed Bogiem jako winowajca. Nie było Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana naszego. I dlatego przykładając do Starego Testamentu interpretację, jaką daje Nowy Testament, możemy powiedzieć, tak było w Starym Przymierzu. A Jezus wypełnił Stare Przymierze. Jeden jedyny człowiek wypełnił prawo i proroków. Jeden jedyny człowiek wypełnił przymierze, zachował przykazania, jeden jedyny. I dlatego on niesie dobrą nowinę. Grzechy są przebaczone. Konsekwencje tych grzechów będą do rozpracowania. I to jest bardzo ważne, że jeżeli, nie wiem, dziadek przepił młyn, to konsekwencją dla wnuków będzie to, że tego młynu nie ma, młyna nie ma. To, że ktoś zniszczył swój genotyp przez narkotyki, dopalacze, choroby weneryczne, to konsekwencją będzie to, że urodzi się ktoś niepełnosprawny. Nie wiem, czy widzicie, jaka jest ilość niepełnosprawnych, coraz więcej uczulonych innych rzeczy. Urodziłem się w 1953 roku, nie znałem jako dzieciak, co to jest uczulenie. W tej samej wsi połowę dzieci są uczulone. Trzeba więcej chemii do zmywania, do wszystkich innych rzeczy. Prochu do prania. Ciekawe, że mały kubeczek tak samo wypierze jak dwie szklanki. No ale pojemniki dają coraz większe, no bo wiadomo, niech ludzie kupują. Więc odpowiadając na pytanie, nie odpowiadasz za grzechy przodków. Natomiast niesiesz konsekwencje tych grzechów. Bo Jezus Chrystus karę, przekleństwo grzechu wziął na siebie. Umarł i zmartwychwstał po to, by cię usprawiedliwić. Nie wiem, czy wystarczy to, co powiedziałem. Teraz było pytanie, że bardzo wielu rodziców cierpi, widząc swoje błędy czy grzechy, kiedy dzieci odeszły. Czy gdzieś żyją tak, jak żyją. Dlaczego powiedziałem, że lekarstwem jest to, byś się uznał grzesznikiem? Powiedział tak, to jest moja wina, że moje dzieci odeszły od Boga. Goniłem za wszystkim innym, tylko nie za tym, by im dać wiarę. Dlaczego to jest ważne? Bo przykładem jest Dawid. Dawid, który popełnił potworny grzech. Najpierw lenistwo i niedbałość, bo nie poszedł na wojnę, kiedy królowie szli na wojnę. Dwa, został w domu, a diabeł już miał do niego dostęp, bo nie wypełnił swojej misji jako mężczyzna. Zobaczył kopiącą się Batszedę. Dopuścił się cudzołóstwa. W Chciał przekrętnie winę zwalić na Uriasza, ściągnął go z frontu i powiedział, śpi swoją żoną. Wiadomo, że chłop jak wróci po miesiącach nieobecności, no to będzie się cieszył kobietą. On powiedział, nie. Nawet jak go upił, powiedział, nie mogę iść do mojej kobiety, kiedy moi koledzy w namiotach śpią i walczą z wrogiem. Położył się u stóp, u drzwi fortecy. I co zrobił Dawid? Wysłał go na pewną śmierć. Napisał, dał mu list, w liście było napisane, poślijcie go tam, gdzie biją najmocniej, odstąpcie go, żeby zginął. Popełnił straszny, podły grzech. Kiedy przychodzi prorok Natan, Dawid jest ślepy i opowiada mu przypowieść, żeby on przejrzał. Był sobie bogaty człowiek, miał wiele stad i był biedak, który miał jedną owieczkę. I ten bogacz powiedział, szkoda mi moich owiec, weźcie, zabierzcie temu biednemu tą jedną, jedyną, zarżnijcie, żeby było na ucztę. Król się oburzył, taki człowiek jest winien śmierci. I Natan mówi, to ty jesteś tym człowiekiem. Tak postąpiłeś z Uriaszem. I co mówi Dawid? Tak, masz rację, ja zgrzeszyłem. Tak, ja zgrzeszyłem. I co robi dalej Dawid? Nosi swój grzech. On nie mówi, że jest niewinnym. On nie mówi, że jest innym. On mówi, tak, ja jestem grzesznikiem. I te konsekwencje, które przychodzą, biorę na siebie. Bo powiedział Bóg przez Natana, zgrzeszyłeś, uznałeś się grzesznikiem, nie umrzesz, ale twoje dziecko umrze. Konsekwencje twojego grzechu będą takie. I wtedy król co robi? Pości, nie je, nie pije, leży jak martwy. Wszyscy się przestraszyli, dostanie obłędu. I dosłyszał szepty, że nie żyje dziecko jego. Nie wiedzieli, jak mu to powiedzieć. Mówi, co, nie żyje mój syn? To dajcie mi jeść i pić. Bo co mi się należało, dostałem. Muszę dalej żyć. Kiedy ucieka przed Absalomem, swoim synem, idzie z nim setka oddzielnych wojowników, potomek Saula, Szimei, z góry Oliwnej przeklina go, rzuca błotem i gnojem w króla, mówiąc, ty jesteś zabójcą, podłym człowiekiem. Jak ty możesz po tej ziemi stąpać? Setka żołnierzy przy Dawidzie. Jeden mówi, pozwól, że pójdę, utnę łeb temu psu, który szczeka na króla. A Dawid mówi, pozwól mu przeklinać, bo mnie się to należy. Widzisz, świętość króla Dawida polegała na tym, że on nie uciekał od prawdy o swoim grzechu, i nie zwątpił w miłosierdzie Pana Boga. Nie zanegował go, że Bóg jest niezdolny z tej przeklętej historii wyprowadzić dobra. Jeżeli któryś rodzic ma ten problem, to niech trwa w świadomości. Ja Ci, Boże, ufam. Oddaję Maryi mojego syna, moją córkę. I wciąż wierzę, że Ty jesteś Zbawicielem. Na przekór wszystkiemu. Jeszcze jest jedna rzecz. Wiedzcie o tym, że bardzo wielu rodziców, bardzo prawych chrześcijan i uczciwych doświadcza, że zrobili wszystko, żeby dobrze dzieci wychować. One są w sekcie, one marnują swoje życie przez narkotyki, żyją w rozpuście. I Bóg też dopuszcza to, żeby twoja wiara się wydoskonaliła, żebyś nie zwątpił, że Bóg kocha grzesznika, kocha twoje dziecko, że ono też będzie zbawione przez Jezusa Chrystusa. A ty masz być tym, który trwa, przez którego Bóg będzie dokonywał zbawienia. O tym będę jeszcze teraz mówił. Wracając do naszej katechezy. Jest problem nasz wszystkich, bo ktoś powie, Boże, co oni tutaj mówią? Przewracają mi wszystko w głowie. Problem jest taki, że my byliśmy katechizowani jako dzieci. Mówiono do nas dziecinnym językiem. Do dziś dnia jesteśmy przekonani, że w Komunii Świętej przyjmujemy Pana Jezusa do serduszka. A to nie jest prawda. I młodzież mówi, proszę księdza, no to coś nie zgadza. W sercu nie ma żadnej komnaty dla Pana Jezusa, to jest pompa, która pompuje krew. Co tam Jezus robi? Pływa? No tak młodzież mówi, nie? Jak dziecku powiedzieć małemu, że ty przyjmujesz Jezusa do całego twojego życia? Że w twoim ciele ciało Jezusa, w twojej krwi krew Jezusa, że w twojej pracy jest Jezus, że w twoim cierpieniu jest Jezus, że w twojej samotności jest Jezus, że w twojej radości jest Jezus. Jak to dziecku wytłumaczyć? Że wchodzisz w zjednoczenie z Jezusem, że potwierdzasz chrzest, który polega na tym, że zostałeś zanurzony w Jezusa. W Jego życie, w Jego mękę, w Jego śmierć, w Jego zmartwychwstanie, w Jego chwałę. Gdybym ja zanurzył rękę w mąkę, to będzie wymączona. W złoto to sobie ją wyzłocę. W wrzątek to sobie ją zagotuję. Zanurzył w ciebie piękna. Zrośliśmy się. Jesteśmy rodzeństwem siamskim. Ja wzrośnięty z nią, ona ze mną, nie? I to jest komunia. To jest chrzest. Przez chrzest staliśmy się uczestnikami członków Jezusa Chrystusa. I to jest chrzest. I problem jest jeden, że byliśmy katechizowani jako dzieci. I okazuje się, że ta katecheza dawana dzieciom dzisiaj, ludziom dorosłym i wykształconym nie wystarczy. No bo ty jesteś mądrym człowiekiem. A masz pojęcia o Bozi, o jakichś innych rzeczach. To wszystko jest prawda, co tam mówiono. Tylko mówiono nam jako dzieciom. Przepraszam bardzo, ale fizyki kwantowej nie będziesz wykładał maluchom. Czy całek, czy ułamków, czy języka chińskiego nie będziesz uczył. On musi dorosnąć do pewnego etapu. I tak jest z naszą wiarą. I to jest jeden powód, że teraz możesz poczuć, Boże, oni mi przewracają wszystko, co miałem do tej w głowie. Tak, chcemy to przewrócić. Z jakiego jeszcze powodu? Pierwsze z tego powodu, że byliśmy katechizowani jako dzieci. Druga rzecz, że tak naprawdę nie znamy katechizmu ani Pisma Świętego. Sami zostaliśmy na tej ławeczce z pierwszej klasy. Bo nam wmówili, że dogmaty, że katechizm to jest wymysły Kościoła. Zdura totalna. Katechizm jest usystematyzowanym przekazem prawd, które wynikają z Pisma Świętego. Logiczne i uporządkowane. Ktoś powie, nie ma oczyszczów w Biblii. No pewnie, że nie ma. Ale jest logiczne, że jeżeli jest przebaczenie grzechów, ktoś z niego skorzystał, ale podle żył jako złoczyńca, to on pójdzie do nieba, ale musi beknąć za te wszystkie przestępstwa, bo Bóg jest sprawiedliwy, nie? A skoro musi udoskonalić się, no to musi być jakaś forma, gdzie on się oczyści, nie? Przedsionek nieba, gdzie szlifują, wypalają to, co jest niedoskonałością i grzechem. Bo święci wejdą do nieba, nie inni, nie? Trzeba wyprażyć tego grzesznika. Piekło mu nie grozi, ale nim dojdzie do tronu chwały, to musi przejść sito, aby stał się święty. Jest to logiczne? I takich rzeczy jest dużo. To wszystkie dogmaty, które wynikają, mają uzasadnienie w Piśmie Świętym. Po to dał ci Bóg rozum, żebyś wnioskował, zrobił dedukcję z faktu A i B wynika D. Proste. Logika. To, że ja nie rozumiem pewnych rzeczy, to nie znaczy, że ich nie ma, nie? To, że nie rozumiem Trójcy Świętej. No ale jeżeli jest jedna osoba i druga osoba, tu rysuje ją, nie? I między tą osobą i tą osobą jest miłość. Ta kocha tą, obie się kochają. Co miłość między tymi osobami będzie robić? Zbliżać, łączyć. Jeżeli ta miłość jeszcze urośnie większa, to ich jeszcze bardziej zbliży do siebie, nie? Jeżeli między osobami Boga jest miłość nieskończenie wielka, to spowoduje jedność tych osób, nie? Logiczne? To, że w przyrodzie istnieją zjawiska, które mają podwójną strukturę, na przykład światło. Światło ma strukturę podwójną, promień świetlny, ruch molekularny, cząsteczkowy i fala świetlna z fizyki, nie? Czemu osoba Boga nie może być bardziej jeszcze prosta, czyli jeden Bóg w trzech osobach. Jaka byłaby miłość w Bogu, skoro jest miłością, gdyby sam był jednoosobowy? Super egoista czy kto? Jest to tajemnica. Nie wleję do szklaneczki 100 litrów napoju, bo się nie zmieści. Nic na to nie poradzę. I moja główka nie jest w stanie pojąć. Wieczność będę miał na to, by kontemplować Pana Boga. I teraz wracam jeszcze do jednej rzeczy. Do tego czytajcie katechizm, czytajcie Pismo Święte. Żebyście byli ludźmi wykształconymi w sensie, że wiecie, w co wierzycie. Dlaczego to jest ważne? Bo istnieje w nas coś takiego jak religijność naturalna. I my jesteśmy wszyscy ludźmi religijności naturalnej. Bo ludzie mówią często, mieszając wszystkie religie takie same. Bzdura. To tak, gdybym ja powiedział, wszystkie samochody są takie same. No mają wspólne elementy, zawieszenie, układ jezdny, ale każdy jest inny. Ciężarówka od wyścigowej, karawan od, nie wiem, kabrioletu. Nie mówiąc jeszcze o innych różnicach. I chrześcijaństwo jest wyjątkowe. Religijność naturalna polega na czym? Wszyscy mamy ją wrodzoną, bo człowiek widzi swoją rzeczywistość, kondycję swoją widzi. I szuka odpowiedzi. Człowiek szuka, bo się boi, bo grzmi, bo wulkan wyleje, bo zima ostra przyjdzie, bo wilki się wedrą do stodoły, bo choruje, bo dziecko mi zasłabnie, boję się. Szukam odpowiedzi, nie rozumiem. Chcę znaleźć odpowiedź na pytanie. Ze strachu szukam czegoś. Jakiejś ręki na niebie, jakiejś czegoś. Widząc również, że coś dobrego się dzieje w moim życiu. Ktoś to sprawia. Świat jest brzydki, bo ja jestem grzesznikiem, a ludzie są podli, sąsiedzi i teściowa i wszyscy inni w koło, nie? Ale może jest jakieś miejsce wyjątkowe, nie brudne, niesplugawione, święta góra, święte źródło, miejsce jakieś wyjątkowe. Tam może będzie łatwiej znaleźć kontakt z nadprzyrodzonością. No ale jestem grzesznikiem, wrednym. Może byłby ktoś taki lepszy ode mnie, bardziej czysty. I tworzy się kapłanów. W Rzymie były święte dziewice bestialki. Zawsze byli kapłani wyłączeni z tego brudnego świata, doskonali, czyści. I ja mój dar niosę, daję lepszemu ode mnie zanieść to Panu Bogu, bo jestem grzesznikiem, ja się boję podejść bliżej ołtarza. Buduje się ołtarz i przynosi się dary Bogom, no bo oni są pewnie tacy jak my. I jak mu przyniosę placek z miodem, to mu się to spodoba i mi pobłogosławi. Przywiozę kozę, mam dwie, no ale z jednej zrezygnuję, niech to będzie na chwałę Pana Boga. Niech go ma, niech widzi, że mu niczym na mnie zależy. Religijność naturalna jest ze strachu, jest po to, by Panu Bogu zasłużyć się, żeby mu się przypodobać, żeby go zmanipulować, posłużyć się Panem Bogiem po to, by wypełnił to, co ja wymyśliłem. Wszystkie religie mają tą religijność naturalną. Ona jest dobra, bo z nią się rodzimy. Natomiast chrześcijaństwo jest zupełnie czymś innym. Chrześcijaństwo jest religią objawioną. Nie człowiek ją wymyślił, tylko Bóg wyszedł do człowieka. Nie człowiek szuka Boga, tylko Bóg szuka człowieka. Znalazł Abrahama, który wierzył w różne bogi. Powiedział, ja jestem jedynym Bogiem. I tu się zaczęła historia, w której Bóg się objawia. Mówi o sobie, kim jest, stopniowo, powoli, przez całą historię, o której jest opisana w Biblii. Mahomet mówi, książka gotowa spadła z nieba. Koran. My mówimy, nie, nic nie spadło. To Bóg wszedł w naszą historię, stopniowo wchodził, aż wreszcie stał się człowiekiem, jednym z nas, Syn Boga Żywego. I powiedział jedno. Bóg was szuka. Bóg was kocha. Bóg wam grzechy przebacza. On ma lekarstwo na nieprawość waszą. Bóg niczego od was nie potrzebuje. Przecież Pismo Święte mówi, że Bóg nie ma względu na osoby. I Pismo Święte mówi, że Bóg nie przyjmuje podarków. Bo jedyną ofiarą to jest Jezus Chrystus. On jeden za nas wszystkich się raz jeden ofiarował. Ołtarzem jest Jego krzyż. Kapłanem jest tylko Jezus Chrystus. Pamiętam, już w kilku miejscach byłem przełożonym i kiedyś mówię, chłopaki, węgiel przyszedł, trzeba to zładować, paręnaście ton. Za łopaty do roboty się bierzemy, mnichy. A jeden mówi, ja jestem kapłanem. Ja mówię, ty krasy byku, jesteś kapłanem. Jezus Chrystus jest tylko jedynym kapłanem. Tak się mówi na księży, kapłani. Ale jedynym kapłanem jest Chrystus Jezus. A ja uczestniczę w Jego kapłaństwie. Ja posługuję Jego kapłaństwu. Ja nie mam kapłaństwa. To nie moje. Jestem na służbie Jezusa. I wy też macie udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, bo jeden jest jedyny kapłan Jezus Chrystus i nie ma żadnych innych kapłanów. Jeden jest, jeden ołtarz, krzyż Jezusa Chrystusa. Jedna ofiara. Rozumiecie różnicę? I teraz ci ludzie, którzy przyjęli dobrą nowinę, nie ze strachu szukają Pana Boga. Nie usiłują Mu wmówić, co On ma zrobić. Pamiętacie wczorajsze mówienie pułapka, drzewo poznania dobra i zła. To ja wiem, co dla mojego życia będzie dobre. Nie Pan Bóg. Ty, Panie Boże, nic nie rozumiesz. Ja to muszę wziąć ster w swoje ręce. Ja Ci podyktuję, Panie Boże, coś powinien zrobić. I nawet coś ofiaruję i dam. Niech ma. Jak jest z nami religijności naturalnej? Jak trwoga, to do Boga. Jakże jest dobrze, to Pan Bóg niepotrzebny. Ludzie odchodzą, nie chodzą do kościoła. I co robi Pan Bóg? Burzy tę naszą religijność. Dając nam doświadczenie śmierci krzyża. Dając nam doświadczenie. Dialoguje z nami przez wydarzenia i przeżycia, które mamy. Po to, żeby je dobrze zinterpretować, potrzeba znajomości objawienia Pisma Świętego. I dlatego ty jako uznany, uznający się grzesznikiem i mający doświadczenie, że On ci przebaczył, że jesteś kochany, nie robisz dlatego, że musisz. Muszę w piątek pościć, muszę iść na mszę świętą, muszę się pomodlić. Nic nie musisz, Bóg niczego nie potrzebuje, kocha ciebie. Ale jeżeli ty doświadczyłeś prawdy, kim jesteś, że jesteś grzesznikiem i doświadczyłeś miłosierdzia, że On ci przebaczył i doświadczyłeś, że On cię kocha, to nie robisz postu dlatego, że musisz, tylko mówisz, chcę być do Pana podobny i dlatego w piątek sobie odmówię tego, co lubię. Chcę być do Pana podobny i dlatego chcę się modlić, by Go wielbić, błogosławić i prosić też, bo mówi, proście, otrzymacie. Szukajcie, znajdziecie. Robię to z wdzięczności. I teraz o co chodzi w tym wszystkim? Żydzi dostali prawo. Macie zachować przykazania. Nie da się opanować hołoty bez wprowadzenia ostrych reguł gry. Za bałwochwalstwo kara śmierci. Za to kara śmierci. Proste. Wszyscy się uporządkują, nie mają wyjścia. Lufa przyłożona do głowy. Prawo wymusza posłuszeństwo. Jezus powiedział, ja wypełniłem wszystkie przykazania. Ty jesteś wolny. Będziesz, jeśli chcesz, robił to z miłości i z wdzięczności. Będziesz te przykazania zachowywał, bo one nadal obowiązują. Tylko inna jest motywacja. Nie muszę, chcę. Doświadczyłem miłości i dlatego świętuję Dzień Święty. No bo mam powód do świętowania. Ile razy ja mówię ludziom, nie możesz robić zakupów. A co to Panu Bogu przeszkadza? No Jemu nic nie przeszkadza. Tylko gdybyś miał wesele, to robiłbyś zakupy. No, to ty nie świętujesz. Nie masz powodu do dziękczynienia. Nie masz powodu do świętowania. Ty jesteś wciąż niewolnikiem spraw, które musisz załatwić. I Panu Bogu nie ufasz. No bo nie przedłuży tobie życia, żebyś zdążył w poniedziałek zrobić to, co chcesz w niedzielę. Bo my wciąż wiemy, co jest lepsze od Pana Boga. I teraz człowiek religijności naturalnej chce się posłużyć Panem Bogiem po to, żeby Bóg spełnił jego zamysły. Chrześcijanin jest tym, który ty, Panie, rządzisz moim życiem. Ja ci ufam, bo mnie bardzo kochasz, doświadczyłem twojej miłości. I nie chcę grzeszyć nie dlatego, że muszę, dlatego, że ty mnie kochasz, ja też chcę odpowiedzieć na miłość. Dlatego święty Jan mówi, co? Miłość nasza objawi się w wypełnianiu przykazań. Czyli nie wypełniam przykazań, że muszę, wypełniam je, bo chcę. Bo chcę ci powiedzieć, Panie, ja cię bardzo kocham i dlatego wypełnię te przykazania. Kochaj i rób, co chcesz, powiedział jeden święty, nie? Nic nie musisz, Augusty. No, dzięki ci, widzisz. I teraz chrześcijaństwo jest właśnie zupełnie czymś innym. Problem jest taki, że nie byliśmy katechizowani i problem jest taki, że w nas pełno jest religijności naturalnej. I jej zawsze będzie pełno. Chodzi o to, żebyś ty się budził. Zrozumiał, że Bóg wie, co robi, jeżeli dał ci po galotach troszkę. Że wie, co robi. Aby się objawiła chwała Boża. Aby się objawiła moc Boża. Abyś ty był człowiekiem dziękczynienia. Żebyś żył w prostocie. Wiedząc, że jesteś grzesznikiem i nikogo nie sądził, usprawiedliwiał, nie gorszył się. Dziękował za wszystko. Był człowiekiem, który się czuje dzieckiem Pana Boga. Dzieckiem Bożym jestem ja. No pewnie, że tak. To jest też problem nieodkrycia chrztu. Nie odkryliśmy, czym jest chrzest. Dostaliśmy zapakowaną paczkę i leży nierozpakowana, albo trochęśmy tam ruszyli, nie? Czym jest chrzest? Jest rzeczą niesamowitą, która się stała. Dostałeś Ducha Świętego. Niebo się otwarło nad tobą, kiedy byłeś chrzczony. Duch Święty stąpił na ciebie. A Bóg powiedział, to jest moje dziecko umiłowane. Kocha cię Bóg. Nie, nieprawda. Jakby mnie kochał, to bym nie miał problemu. Wygodne życie, spokojne wszystkie rzeczy. Wiodłoby mi się i nie miałbym strapień, kłopotów. I miałbym raj na ziemi. Nie ma raju na ziemi. Nie ma raju na ziemi. Jest jeszcze jedna rzecz. Pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. To jest 7:15. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nie chcę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co jest dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem tego dobra, którego chcę, ale czynię to, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich postrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Czy apostoł kłamie? Nigdy nie staniemy się tymi, którzy nie mają grzechu. Wielu chrześcijan się załamuje, bo on oczekuje, że zobaczy, że ogórki ukiszone, on już jest ugotowany i święty. A Bóg, który go kocha, podkłada mu nogę, żeby do piekła nie poszedł, bo sądzi, bo potępia, bo się gorszy, bo jest zabójcą. Chrześcijaństwo, odkrycie tego, co jest dobrą nowiną, zmienia życie człowieka. Ty będziesz człowiekiem spokojnym, bo kocha cię Bóg. Ufasz Bogu, że On zbawi. Zbawi ciebie i zbawi tych, których ty kochasz, bo On ich bardziej miłuje niż ty. Zobaczcie, czy myśleliście kiedyś, jakby twoje życie wyglądało, gdybyś ty się urodziła w Chinach? Nie byłabyś katoliczką. Gdybyś się ty urodził w Indiach, byłbyś buddystą. Albo ty piękna urodziłabyś się w kraju arabskim. Dzisiaj dyskutują w Arabii Saudyjskiej, najbardziej rozwinięty kraj, czy kobietom dać prawo jazdy. No ale to feministki będą wrzeszczeć, że to Kościół katolicki kobietę uciska. I spróbujcie, panie, iść pod mur płaczu. Buty pogubicie. Kobiety mają babiniec. O tam wasze miejsce, nie? No ale to wszystko będzie chrześcijaństwo winne. A wielu naszych biednych ludzi będzie się karmić taką papką medialną. Mi przytakiwać pewnie, tak. Jak się gnoja najadłeś, to nie dziw się, że ci z gęby śmierdzi. Nie, jak ty czytasz Nie, czy Angorę, czy Fakty i Mity, czy słuchasz TVN-u, czy innych stacji, które są wrogie Kościołowi. Proste. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Kogo słuchasz, temu jesteś posłuszny. Dlatego ważne jest, byś słuchał Słowa Bożego. To, że niektórzy mówią, przykro mi, proszę księdza, moje dzieci odeszły od wiary. No zobacz, no, normalne. Mówiłeś im to, co mówiłeś. Uczyłeś tego, co uczyłeś. One są mądre. I później jest wielki problem. Mama, jesteśmy na nartach w Austrii. Pozdrowienia dla ciebie. Piękne słońce. Odpoczywamy tutaj. Regenerujemy siły. Matka samotna przełknie łzę. No bo pojechali na narty, nie do matki. Nie? I ona wie, że to ona im sama mówiła, że zdrówko najważniejsze. Nie inne wartości. Przyjedzie ktoś wypasionym samochodem, mówi, mama, fajnie jest, cieszę się, jak ty żyjesz, no. Wiesz, tak ciężko jest. Budujemy drugi domek i jacht kupiliśmy, a paliwo takie drogie. No i matka wyjmuje stówkę z emerytury, chociaż ma 6 i przełyka łzy. Bo to ona im uczyła, że najważniejsze, żeby coś mieć, coś osiągnąć, pobudować i kupić, zachomikować. I tak po kolei, nie? To rodzice się chcą schować. Wiesz, synu, ja to tak nie chcę się ci narzucać. Wiesz, ja już jestem chory, nie potrafię. No bośmy mówili, że liczy się tylko sukces. Kariera, coś osiągnąć. A starość jest B. Nie, starość jest darem Pana Boga. I śmierć jest darem Pana Boga. To dlatego Bóg wyrzucił człowieka z raju. Żeby przekleństwa, które spadło na niego, nie potwierdził czasem na wieczność, zrywając z drzewa życia. To było miłosierdzie Boga. Skoro wlazłeś w grzech, odłączyłeś się od Boga, jest twoje życie przeklęte, to błogosławieństwem dla ciebie jest to, że umrzesz. Bo gdybyś zerwał z drzewa życia, to żyłbyś na wieki i byłeś w sytuacji demona, który nie może odwrócić swojego losu. Śmierć jest darem dla nas. Żeby twoje życie nie było przeklęte. Dobra nowina. Ty nie umierasz. Śmierci nie ma. Zwłoki nasze umierają. Dobra nowina o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ja mam wszystkie cudzne zęby. I wcale mnie nie obchodzi, co dentysta zrobił z moimi prawdziwymi. Naprawdę mnie nie interesuje, gdzie się podziały moje prawdziwe ząbki. Jeden se schowałem, taki żółty, żeby se popatrzeć. Ja nie jestem ciałem. Ciało jest moje. Jestem zjednoczony z ciałem. Ono jest darem dla mnie. Ale ja ciałem nie jestem. Jestem duchem żyjącym. Mam do dyspozycji ciało. Ono obumrze. Musi zgnić, rozsypać się, żeby zmartwychwstać doskonałe. Co chciałbyś iść do nieba z takim dużym nosem, jak albo z nadwagą, którą ja mam? Czy z krzywym kręgosłupem? To grzech. Skutki grzechu wszystko to spowodowały. Bóg stworzył świat, który teraz oczekuje zbawienia. Całe stworzenie jęczy i wzdycha, oczekując objawienia synów ludzkich. Cała przyroda ma być uzdrowiona. Wszechświat, kosmos. To grzech spowodował. Dobra nowina jest taka, kocha Ciebie Bóg. I wybrał Ciebie, przez co jesteś wybrany. Chciał Cię Bóg, bo dał Ci chrzest. Dał Ci życie, gdzie zostałeś ochrzczony. Jesteś wybrany przez Boga. Bo gdyby Cię nie chciał, to byś dał Ci życie na Sumatrze, na Syberii, tam, gdzie nie ma chrztu, tam się też dzieci rodzą. Przez fakt, że się dał Ci istnienie i dostałeś chrzest, jesteś powołany jak apostoł. Do czego? Do bycia uczniem Jezusa. Nieraz młodzieży mówię, szkoda, że ja Ci chrztu nie mogę zabrać. Nie mogę Ci zabrać chrztu, szkoda. Niepotrzebnie Ci mnie ochrzcili. Po co ten chrzest? Byłbyś w lepszej kondycji, gdybyś żył jako poganin, bo ten chrzest będzie Cię oskarżał, że zostałeś wykreowany na apostoła, a zdradziłeś. Nie miałbyś grzechu, że się nie spowiada, że nie chodzisz do kościoła, że żyjesz bez ślubu. Jesteś poganinem. Takie Twoje prawo. Ty chciałeś być apostołem Jezusa Chrystusa i zdradziłeś. Jeżeli tak, to jest miłosierdzie dla Ciebie. Nawróć się. Przyjmij dobrą nowinę. Uwierz, że kocha Cię Bóg i Twoje grzechy są przebaczone. Że masz życie wieczne. Że Twoje życie jest potrzebne. Do czego? Do tego, w czym byli potrzebni apostołowie Jezusa Chrystusa, Jego uczniowie, 72 i 12 apostołów. Co oni robili? Szli i głosili. Szli i pokazywali. My mówimy po podniesieniu. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twojego przyjścia, chwale. Jak można głosić śmierć? Akceptując krzyż. Wiedząc, że starość, choroby to też błogosławieństwo. Że to wszystko jest dobre. Dobrze mi tak. Cieszę się, że mogę odpokutować konsekwencje moich czynów, bo grzechy mi Bóg przebaczył, ale czy ludzie mi przebaczyli? Tym, którym zepsułem opinię, zabrałem pieniądze, wymusiłem na nich wiele rzeczy. Jestem przestępcą. Błogosławię Boga, że mnie miłuje, że daje mi dobrą nowinę. Dobrą nowinę, która jest spełniona w Jezusie, spełniona w Maryi w niebo wziętej, spełniona w świętych. A więc Chrystus zmartwychwstały, jedyny Zbawiciel świata. Wokół Niego są Jego uczniowie. Zawsze chodzili uczniowie wokół Jezusa. Apostołowie bliżej, a tych 72 od czasu do czasu z doskoku czekali na Niego. Więc centrum Jezus Chrystus, wokół Niego Jego uczniowie, czyli ci, którzy mają chrzest. Ci, którzy mają chrzest potwierdzony przez sakrament kapłaństwa w kapłaństwie służebnym, żeby służyć ochrzczonym. Bo Jezus Chrystus jest jedynym kapłanem, a my jesteśmy tymi, którzy uczestniczą i niosą, posługują kapłaństwu Jezusa Chrystusa. I kobiety posługują kapłaństwu Jezusa Chrystusa w sposób wyjątkowy, bo one potrafią kochać bardziej niż mężczyźni. Posługują kapłaństwu Jezusa Chrystusa, rodząc dzieci, do czego chłopy nie są zdolne. Posługują kapłaństwu Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteście uczestnikami Jego kapłaństwa. A prezbiterzy, biskupi, diakoni, to są ci, których Bóg wybrał. Wybierzecie szczotkę, macie obsługiwać to towarzystwo. Macie je obsługiwać, karmić, prowadzić, odpowiadać za nie, karku nadstawiać, być pasterzami. Macie się kształcić, życie swoje za nich oddać. Dlatego bardzo wielu ludzi, jeśli nie rozumie chrześcijaństwa, będzie stawiał bardzo dziwne pytania. To jest, no to religijność naturalna. Centrum Jezus, uczniowie. Co Jezus mówi do swoich uczniów? Kazanie na górze. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. To jest zadanie uczniów. Dzisiaj można powiedzieć, jest tragicznie. Na świecie 7 miliardów ludzi, tylko 1/4 to chrześcijanie. Z tej 1/4 tylko połowa to katolicy. A spośród ludzi, katolików, tylko 30% chodzi co niedziela do kościoła. A spośród tych, co chodzą co niedziela do kościoła, ile naprawdę żyje chrześcijaństwem? Czy Chrystus przegrał? Czy trzeba wszystkich ochrzcić, żeby poszli do nieba? Czy Bóg potępi 5,5 miliarda ludzi, którzy nie rozróżniają swojej ręki od lewej od prawej? Czy w takiego wierzymy Boga? Poza Kościołem nie ma zbawienia, bo Zbawicielem jest Jezus Chrystus. I to zbawienie od Jezusa Chrystusa idzie przez uczniów. Oni je mają zanieść. W jaki sposób? Jak sól. Czy potrzeba kilograma soli na garnek zupy? Szczypta wystarczy, ale to musi być sól. My mamy doświadczenie soli z kopalni, ale na Bliskim Wschodzie sól z morza się bierze. I ta warstwa górna, gdzie wyparowała woda, jest czysta sól. Ale niżej jest sól z gipsem albo z kredą. Dlatego Jezus mówi, że sól smagu traci. Nie będzie prawdziwą solą. Nie dasz tego do pokarmu. Sól co robi w zupie, w pokarmach? Rozpuszcza się. Ale zmienia smak. I to w sposób trwały. Posolona potrawa na trwale zmieniła smak. Trudno wywabić sól z mięsa czy z zupy, jeżeli została posolona. I to jest twoja rola, moja rola, rola Kościoła. Żeby świat był posolony, żeby świat zmienił smak. Więc mamy centrum Jezus, wokół uczniowie i ci, którzy nie zostaną ochrzczeni, ale Bóg ich chce zbawić przez sól, którym jest twoje życie. I dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Jesteście światłem, powiedział Jezus. My jesteśmy trochę zmanierowani, że wszędzie w nocy jest światło. Jak byłem w Kamerunie, doświadczyłem niesamowitego uczucia. Linia horyzontu na sawannie, nigdzie żadnego światełka. Nigdzie żadnego światełka. Gdyby jakieś gdzieś świeciło, to wiadomo, o tam na pewno spotkasz jakichś ludzi. Wszędzie indziej nie, nie ma ich. Czyli jesteś światełkiem. Masz się wypalić, wyświecić, przestać istnieć, rozpuścić, żeby inni dostali światło. Gdyby nagle teraz, nie wiem, tu są jakieś podobno krypty pod tym, tą salą, jak były remonty, co oglądałem, rozsunęła się ziemia i nagle ten górotwór, bo to jest skała na Jasnej Górze, rozstąpiła się jakaś szczelina i nagle poszliśmy tam 200 metrów niżej, nie? Ciemno, kurz, pył, ruiny. O, piece są pod nami. No. Piece gazowe. Nawet nie wiedziałem. Wracamy do rzeczy. To wtedy jedno światełko, nawet zapalniczka, może być ratunkiem dla tego zgromadzenia, bo ktoś za światełkiem będzie szukał cugu, którędy powietrze chodzi czy nie chodzi. Jedno światełko może wskazać drogę do wyjścia. Takim światełkiem jest twoje życie. Dla zbawienia jakiegoś człowieka lub ludów, narodów, które Bóg uznał, że ty będziesz tym światełkiem dla zbawienia tych ludzi. Żeby skrócić. Pracowałem w Warszawie i przyszedł do mnie kiedyś taki człowiek. Mówi, chciałem z księdzem pogadać. Mogę? Ja mówię, tak, mam chwilę czasu. I zaczął opowieść mój znajomy. Nieznajomy, no ja go poznałem. Mój proszę księdza, jestem ze wsi, poszedłem studiać do Warszawy. Odszedłem od Boga, zaangażowałem się w życie polityczne, w PZPR-ze, w działalność młodzieżową, partyjną, awansowałem, skończyłem studia. Działaczem partyjnym stałem się, wiara została, tradycja została, wyrzekłem się wszystkiego. Jestem dyrektorem Wielkiego Biura Projektów, to było w latach 90. Jak ksiądz, w moim zakładzie są różni, Tam był taki jeden człowiek wyjątkowy, zatwardziały katolik, do partii się nie wpisał, wiary się nie wyrzekł. Jednocześnie był bardzo solidny, zdyscyplinowany, lubiany przez całą załogę. Nie awansował, kariery nie robił, dostawał najgorszą robotę, ale on sobie nie przykrzył. Naprawdę był cudownym człowiekiem, prawdziwie wierzącym. Jak ksiądz opowiadał mój rozmówca, ja miałem wypadek samochodowy. Jechałem zbyt szybko i przed wiaduktem nad linią kolejową nie widziałem, bo wiatr wiał, deszcz padał i liście zasłoniły znak. Czy ja nie spostrzegłem, że jest ostry zakręt za wiaduktem. Wpadłem z dużą prędkością, na zakręcie się nie wyrobiłem, przebiłem barierkę. Samochód pokoziołkował w powietrzu, wysoko było. To było przy stacji, teren utwardzony. Samochód jak impetem uderzył dachem w ziemię, tak słupki się zagięły. Ciężar samochodu ugiął dach. Już nie mogłem wyjść ze środka. Szyby szczeliły, czułem zapach paliwa. Jak ksiądz, wtedy sobie przypomniałem, całe życie stanęło mi w oczach. Przypomniałem sobie tego pracownika z biura projektów. Ja już nie umiałem się modlić. Ja już w nic nie wierzyłem, żadnego Boga. Przypomniała mi się mama z różańcem, bo umarła młodo. Wie ksiądz, ja wołałem do Boga o miłosierdzie w tym wraku samochodu, czekając, kiedy się spalę. Wycięli mnie, przyjechali. Niech mi ksiądz powie, gdybym wtedy umarł, miałbym szansę na zbawienie? Ja wróg Pana Boga i grzesznik? Mówi tak. Miałbyś, bo była sól, która cię dotknęła. Było światełko. To Bóg jest Zbawicielem, nie my. Ale Bóg zaprosił ciebie, byś był apostołem Jezusa Chrystusa. By twoje życie było narzędziem zbawienia. Nie wtedy, kiedy jesteś doskonały i możesz przepinać ordery z piżamy na garnitur czy odwrotnie. Kiedy jesteś grzesznikiem, pokornym człowiekiem, który dziękuje Bogu, bo rozumie swoje życie, że ma to wszystko sens. A więc centrum Jezus, wokół uczniowie soli światło, zaczyn chlebowy. O, to jest też słowa Jezusa do uczniów. Zaczyn chlebowy. Trochę trzeba zakwasu, żeby ciasto sfermentowało. I będzie fermentować dalej. Wystarczy przekładać ten zaczyn w następną mieszaninę ciasta, zarabiać, będzie rosło. I to jest chrześcijaństwo. Ziarko gorczycy, siane. Może ty jesteś tym ziarkiem gorczycym i nie wiesz nawet, że Bóg wykorzystał twoje życie, żeby zbawić, żebyś był nie zbawicielem, ale tym, który posługuje zbawieniu tego pokolenia, w którym żyjemy. Bo jest jeszcze jeden krąg. Chrystus Jezus, uczniowie, sól i światło, ci, którzy przyjmą sól i światło, Bóg ich chce w ten sposób zbawić. Jeszcze jest jeden krąg, wrogów, biednych ludzi, bo wróg w Biblii to szatan. Człowiek nigdy nie jest wrogiem, jest biedakiem, który dał się zwieść demonom, wszedł na ich drogę. Zawsze są tacy, którzy będą tępić, krzyżować Jezusa, zabijać chrześcijan, tych, którzy będą kamienować Szczepana. Jak myślicie, czy Bóg wysłuchał modlitwy Szczepana, który modlił się za tych bandytów? No to ci gnojki pójdą do nieba. No ale czyście należy do nieba. Są dwie rzeczy, trzy rzeczy ostateczne. Śmierć, piekło i niebo. Czyściec jest w rzeczywistości nieba. Tam ludzie cierpią, ale są szczęśliwi. Bo wiedzą, że to jest do czasu. I chcą, żeby się wygotowali tak dobrze, żeby ten gnój z nich wyszedł. Jak zbawić tych, którzy są wrogami Kościoła? Tak jak Jezus, umrzeć za nich. Umrzeć za nich. Widzisz, wielu ludzi będzie mówić, gdzie jest Pan Bóg, skoro są wypadki nieszczęścia. A gdzie jest? No zobacz, gdzie jest. Na krzyżu, nie? Tam jest. To, co powiedziałem, nie wiem, już nie wiem, kiedy co komu mówiłem. Nam jest łatwo uwierzyć, że jest Pan Jezus w tabernakulum. Trzeba dosyć dużej wiary. Ale uwierzyć, że jest Bóg w posługiwaniu biskupa, w posługiwaniu kapłana, trzeba dużej wiary. Uwierzyć, że jest Jezus w tym, który cierpi. Zobaczyć Jezusa w cierpiącym człowieku. Już trzeba mieć super wiarę. Zobaczyć w tej nędzy moralnej, w tej biedocie całej, tam zobaczyć Jezusa. Bo może zrobiliśmy sobie wyfiltrowane chrześcijaństwo, pozłacane i piękne, pachnące, które nam pasuje do tego, co myśmy wymodzili, że tak powinno być. Jezus Chrystus, ta, w kościółku. Ale ten z odleżynami u sąsiada, to już nie jest Jezus. Czy to głodne dziecko, które chce ci ukraść, nie wiem, kluczyki od samochodu albo coś innego, tam już nie ma Jezusa, nie? Zrobiliśmy sobie pewną wizję chrześcijaństwa na swój obraz i podobieństwo. Z religijności naturalnej, która jest dobra tylko do pewnego czasu, żebyś przeszedł, zrozumiał, że jesteś kimś wyjątkowym. Gdzie masz szukać Jezusa? Tam, gdzie jest brzydko. Tam, gdzie jest krzyż. Tam go znajdziesz. W twoim życiu. Bo Jezus powiedział do uczniów, jeżeli ktoś chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tak powiedział? Pytanie. Moi piękni, wy już wiecie, co jest twoim krzyżem? Niektórzy kiwają, że tak. Pomyślcie nad tym. Jestem uczniem twoim, Panie, a jaki mój krzyż? No bo może nie wiesz, co brać, za co się trzymać. Ewakuacja! Łapać swoje krzyże. A który to? Któryż to który? Znajdź swój krzyż. Pomyśl. Na dzisiaj, bo jutro może być zupełnie inny. To może jest twoja choroba, twoje małżeństwo, dzieci, które wyrzekły się Pana Boga. Nie wiem co. Jakiś twój krzyż. Jeśli go znajdziesz i wejdziesz w pełnienie, uwierzysz, że on może być krzyżem zwycięstwa, to będzie. I będziesz mówił, błogosławiona starość moja, błogosławiony Bóg, niech będzie uwielbiony Bóg w siwych włosach tej pani, niech będzie błogosławiony Bóg w kręgosłupie tej dziewczyny, która się zwija z bólu, niech będzie uwielbiony Bóg w samotności tego starszego pana. Niech będzie uwielbiony Bóg. Panie, zbawiaj tych grzeszników. Rozumiecie teraz, dlaczego z Maryją ratuj człowieka jest czymś ważnym, by Bóg, jedyny Zbawiciel, zbawiał to pokolenie. I dlatego nie jesteśmy tymi, którzy dyktują, kogo ma Pan Bóg zbawić i jak. Ty mu ufasz. Panie, masz moje ręce, moje nogi do dyspozycji. Nie nadajesz się, no oczywiście. Kiedy się będziesz nadawał? Kiedy będziesz wiedział, że jesteś grzesznikiem? Będziesz człowiekiem pokornym, ubogi duchem, wiedzący, że nie masz się co puszyć ani obrażać. Będziesz chrześcijaninem. Siedzi dwóch gości w kawiarni w Asyżu. Święty Franciszek i Stanisław Jarosz piją kawę, nie? Idzie jakiś gnojek i mówi, a wy mnichy bezrobotne, pasi brzuchy, gnojki jedne, egoiści, pyszałki, próżniaki, nie wiem, mający w sobie morze pożądliwości, wredota jedna, nie? No ja staję i mówię, ty w zęby nie chcesz? To ty jesteś gnojkiem i grzesznikiem, spadaj mi tutaj, nie? I tak by powiedział nienawrócony, nie? A święty Franciszek co by powiedział? Ej, koleś, chodź, siadaj. Piwo ci postawię, masz rację, wiesz? Ty się znasz na ludziach. Ja wiem, że jestem grzesznikiem. To, że nie popełniłem tych grzechów, to tylko łaska Pańska. To, że nie zabiłem, to tylko łaska Pańska. To, że nie cudzołożyłem, to tylko łaska Pańska. To, że nie popełniłem tych grzechów, tylko łaska Pańska. Pomyśl. Chcesz się zamienić na życie? Zmienić życiem z kimś, kogo nie lubisz? Powiedz, Panie Jezu, zamienimy życie. Ty weź moje, daj temu człowiekowi, ja chcę mieć jego życie. Jego dzieciństwo, jego rodziców, jego geny, jego historię. Chcesz? To powiedz, Panie, zamień nasze życia. Bo ja bym nie chciał. Widzisz, ojciec mówi ładnie o tym, że trudno jest bogatym wejść do Królestwa Niebieskiego. Ja się cieszę, że tu biedaki siedzą. Bo jak masz 2 złote, to połowę dasz, złotówkę, nie? Jak masz 5 złotych, to 2 i 5, 2,50 też dasz. 10 złotych masz, też byś dał 5. Nie? Na pewno. Wierzę w was. Pytanie. Jakbyś miał 10 milionów, dałbyś 0,5? Prosta odpowiedź. Masz 10 złotych, dasz połowę. Masz 10 milionów, dasz połowę? To jest ta sama połowa. Ta sama matematyka. Ta sama wartość. I zobacz, co w sercu naszym siedzi. Ja błogosławię Pana Boga, że jest tak, jak jest. On wie, co robi. Bardzo mi się spodobało jedno zdanie jakiegoś przypadkowego przechodnia. Szedł młody człowiek z żoną czy dziewczyną i niechcący podsłuchałem rozmowę. Wchodząc na Jasną Górę, mówi, wiesz, Polska, my wszyscy przeszliśmy Morze Czerwone. Czerwone morze przeszliśmy. Ale jeszcze 40 lat trzeba chodzić po pustyni. Bo to pokolenie przewrotne i zdemoralizowane przez komunizm i wszystkie inne rzeczy musi wymrzeć, bo nie jest gotowe do wolności. Bo kwacha wybrali, bo ładnie wygląda, nie? Bo wybrali wszystkich innych, bo ma ładne oczki i garnitur. Nie wybrali Jezusa Chrystusa. Dobrze nam jest, jak jest. I Pan Bóg wie, co robi. Widzisz, pytanie, czy w to wszystko uwierzysz? Czy przyjmiesz dobrą nowinę, że w tym wszystkim jest sens, sens w krzyżu, bo jest zmartwychwstanie. Bo chrześcijaństwo jest inne niż wszystkie religie. Niesie dobrą nowinę, kerygmat. Ty możesz żyć bez lęku przed śmiercią, bo Chrystus ją złamał. Bo ty jesteś zbawiony w Jezusie Chrystusie. Bo uczestniczysz w życiu nieba, możesz się tylko wycofać. Dobra nowina, kocha ciebie Bóg. Może żyć bez lęku przed śmiercią. To są bardzo niebezpieczni ludzie, którzy się śmierci nie boją. Tacy byli nasi dziadkowie w 1939 i wcześniej, w bitwie warszawskiej. Nie boli się śmierci. Mieli wiarę. Mieli wiarę, że mają życie wieczne. Po czym poznać kogoś, kto się nie boi śmierci? Że kocha, bo kochać to jest żyć dla tego drugiego. Chcę zmarnować moje życie dla ciebie, zakonie. Chcę zmarnować moje życie dla ciebie, żono. Chcę zmarnować życie dla mojego męża. Chcę zmarnować życie dla moich dzieci. Chcę stracić je. Bo kto je straci, je zachowa. Mówi Ewangelia. Bo kochać to żyć dla tego drugiego. I teraz ktoś powie, no, aleście zebrali same takie biedy tutaj. Ani żadnego biznesmena, może jakiś jest. Żadnego ze zdiamentową kartą, pewnie też może jakiś jest. Nie wiem. Ale to na tym polega, że spodobało się Bogu przez głupstwo zbawić wierzących. A cierpienia niesколько ugodno. Kłopotów macie niesколько ugodno. Wystarczy, żeby tam zobaczyć Jezusa. A wtedy będziesz żył w dziękczynieniu, w prostocie, widząc w drugim Jezusa. I będziesz mówił jak psalmista w 131 psalmem. Moje serce nie ma już pretensji, nie gonię za tym, co wielkie, ani co przerasta me siły. Lecz jak dziecko na łonie mej matki, swej matki, tak moja dusza w Panu spoczęła. Niech będzie błogosławione imię Jego. I to jest chrześcijaństwo. Zupełnie coś inne niż niesie świat. Dlatego biedni są ludzie, którzy mówią, ja w Boga wierzę i w Kościół nie wierzę, bo on nic nie rozumie. Bo Kościół jest ciałem dla Jezusa. Kościół jest sakramentem zbawienia. Bo dla ludów i narodów, Wietnamczyków, Pekińczyków, wszystkich innych, drogą do zbawienia jest Chrystus Jezus i Kościół katolicki, który cierpi, umiera, w którym się życie Jezusa odnawia. Dobrze. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Jakieś pytania są? Jesteście bardzo ważni. Nieważne, ile macie lat, pieniędzy. Podobnie do ukrzyżowanego Pana. 30 lat pracował. 3 lata nauczał. 3 godziny umierał. To pasuje do każdego z nas.